Witam serdecznie, ja nazywam się Przemysław Kowal, moim gościem dzisiaj jest
Maciej Paluch.
Witam serdecznie, doktorze. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o tatuażu i o tym, co o nas mówi, co znaczy. Dlatego takim słowem wstępu oddaję panu głos i jaka jest historia tatuażu w ogóle.
Tatuaż jest trwałym rysunkiem na skórze w wyniku wprowadzenia pod część skóry tuszu lub innego barwnika według wcześniej uprzednio narysowanego wzoru. Tatuaż nie jest niczym nowym, dlatego że tatuaż można było już spotkać około 5000 lat temu na skórach egipskich mumii, czy na przykład chociażby odnalezionego w Alpach tak zwanego człowieka ciało tak zwanego Otziego. Czyli te tatuaże datowane na 5300 lat przed naszą erą świadczyły o tym, że jest to rzeczywiście już dość stara sztuka, dość wyraźna, posiadająca swoją tradycję w rysowaniu, w szkicowaniu, w malowaniu, w ozdabianiu ciała i tak naprawdę on pełni bardzo, bardzo wiele funkcji. Już ludy pierwotne tak naprawdę tatuowały swoich członków, czy członkowie tatuowali się jako w różnych zakresach historii swojego istnienia w tych plemionach. One pełniły bardzo, bardzo wiele funkcji. Nie tylko tą dekoracyjną, nie tylko tą taką ozdobną, która miała na celu pokazywania kunsztu tego rysownika, tatuatora, tatuażysty, ale również w bardzo wielu zakresach pełniła rolę przynależności, określenia danej roli, danej funkcji. Również pokazywała, czy ta osoba pełni jakąś określoną, wyraźną funkcję w tym społeczeństwie, w tym plemiennym zbiorze ludzi, czy jest osobą znaczącą, mniej znaczącą, czy tak naprawdę miała na celu pokazywania pewnego rodzaju osobowości, cech osobowości, charakteru tej osoby. Od dawien dawna tatuaż przede wszystkim był czynnikiem identyfikacyjnym, był formą, która miała na celu pokazać do kogo, do jakich plemion, do jakiego zakresu społecznego dana osoba należała. Już od dawna, jeżeli chodzi o tatuowanie, żołnierze rzymscy mieli tatuaże na przykład z imieniem cesarza i datą wstąpienia do wojska, czy na przykład pielgrzymi do Ziemi Świętej tatuowali sobie krzyż jako znak deklaracji przynależności do wiary chrześcijańskiej. Oczywiście nie było to tylko jednostkowym przypadkiem, dlatego że to zjawisko tatuażu było szeroko rozwinięte, jeżeli chodzi o społeczeństwa plemienne Oceanii, Półwyspu Malajskiego, Afryki, Ameryki Północnej, a także Japonii. W Europie natomiast tatuaż rozprzestrzenił się pod koniec XVIII wieku, a tutaj miało znaczenie przede wszystkim wpływ cywilizacyjny w postaci rozwoju handlu, rozwoju gospodarczego, przepływu towarów, handlowania tymi towarami. Oczywiście wiązało się z mieszaniem społeczeństwa, emigracją różnych członków społeczeństwa, kiedy różne ludy, różne formy społeczne przechodziły przez różnego rodzaju inne kultury. Takie mieszanie kulturowe powodowało to, że nagle ten tatuaż zaczął być funkcjonalny w różnych formach wyrazu społecznego i też, co było bardzo istotne, z początku było to tak jak właśnie u nas na przełomie lat 90. pewnego rodzaju szokiem, zjawiskiem, które wywoływało poczucie zagrożenia, braku sympatii, czy poczucie dziwności tych osób, które były przedstawiane często jako dziwadła, jako osoby, które były wynaturzone. Już drodzy Państwo, w bardzo ciekawej swojej pracy, jeżeli chodzi o Cezarego Lombroso, on wskazywał, że tatuaż tak naprawdę jest elementem, cechą charakterystyczną osób, które są, powiedzmy, jak to niektórzy mówią, tak zwanego marginesu społecznego, czyli osoby, które są zbrodniarzami, przestępcami, którzy byli gwałcicielami, pedofilami, czy parali się tą ciemną stroną funkcjonowania społecznego. Dzisiaj, drodzy Państwo, już ten tatuaż nie pełni takiej roli, ale mi się wydaje, że o tym za chwileczkę.
No właśnie, mam takie pytanie, co wpłynęło na komercjalizację tatuażu i kiedy w ogóle przestały być tylko dla więźniów?
I to jest ciekawe pytanie, jeżeli chodzi o więźniów, dlatego że współcześnie dalej tatuaż jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o problem identyfikacji zwłok przede wszystkim, dlatego że w przypadku braku możliwości odkrycia szczególnych cech w zwłokach, które musimy zidentyfikować, tatuaż pełni bardzo ważną rolę, dlatego że nie tylko identyfikacyjną, nie tylko przynależnościową, tożsamościową, ale również tatuaż jako pewnego rodzaju symbolika, która wiązała się z umiejscowieniem tego członka w danym grupie społecznej, dlatego że pomimo tego, że u nas nie istnieje problem kasty, jak na przykład w Indii, ale mamy pewnego rodzaju sfery społeczne, do których ta osoba może przynależeć. I przy tym, tak jak powiedział pan, panie Przemysławie, rzeczywiście tatuaż był bardzo mocno skrojony na miarę więziennictwa, penitencjaryzmu, kiedy więźniowie tatuowali się w jakimś określonym celu. No oczywiście przede wszystkim to jest mocno szeroki temat, dlatego że tak naprawdę tatuaż, samo pozbawienie wolności powodowało to, że ten człowiek musiał wymyślić sobie własną wolność, wewnętrzną wolność, własne przekonania, własne idee, ale także strukturę związaną z danym wewnętrznym społeczeństwem. Dlatego tak wielu członków Służby Więziennej starało się w latach 70., 80., na początku lat 90. zgłębić tą strukturę i jednym z tych elementów były właśnie tatuaże, które bardzo mocno identyfikowały, oznaczały tych członków, chociażby różnego rodzaju tatuaże, które miały na celu wskazywać, w którym więzieniu w danym momencie on odbywał karę. Ale o tym za chwileczkę. Natomiast to, co pan powiedział, ta komercjalizacja tatuaży wiąże się, moi drodzy państwo, przede wszystkim ze zmianą epok, w którym my współcześnie funkcjonujemy, żyjemy. Ta moderna, w której myśmy funkcjonowali, pokazywała, że wszystko miało bardzo wyraźnie określone miejsce. Mama była mamą, tata był tatą, tata pracował, mama zajmowała się domem. Różnego rodzaju zakresy związane z członkami społeczeństwa, czyli ktoś był kierownikiem, ktoś był traktorzystą. Bardzo trudno było wyjść poza swoją rolę i wszystko było bardzo wyraźnie określone. Dzisiaj współcześnie w naszym postmodernizmie, kiedy okazuje się, że jest brak liniowości, brak tego pokazywania sztywności ról, że kobieta może pracować jako ślusarz, że mężczyzna może być opiekunem w przedszkolu. Okazuje się, że tatuaż też stracił bardzo wiele z tych negatywnych, tych pejoratywnych funkcji, które były przedtem przypisywane do tego więziennictwa, tego penitencjaryzmu, tego skojarzenia z tym więzieniem, które pokazywało, że ten człowiek mógł być po tej złej stronie funkcjonowania społecznego. I co jest bardzo ciekawe, tatuaż też bardzo współcześnie pokazał kunszt i sztukę różnego rodzaju artystów, dlatego że dzisiaj współcześnie też się mówi o tym, że tatuaż w wielu przypadkach jest znakiem rozpoznawczym osób, które tatuują. Czyli stworzyła się pewnego rodzaju idea, stworzyła się pewnego rodzaju forma sztuki, która była bardzo, jest bardzo teraz przynależna do tego, kto tatuuje. To taki troszkę znak rozpoznawczy, firmowy danego malarza, prawda? Jak rozpoznajemy różnych rodzajów twórców czy pisarzy, tak teraz rozpoznajemy pewnego rodzaju tatuażystów po tym wzorze, który nosi dana osoba. Konwenty tatuażystów, które są współcześnie teraz zrealizowane, pokazują tak naprawdę, że już nie ma tej przynależności do tego mrocznego świata więziennictwa, mrocznego świata osób, które dokonywały przestępstwa. Wręcz przeciwnie, jest to całkowicie odmienna forma sztuki, bardzo często barwna, bardzo często rzeczywiście pokazująca kunszt tego tatuażysty.
No dobra, w takim razie, dlaczego mimo ich komercjalizacji i tego, o czym mówi pan teraz, czyli właśnie tego, że tatuaż już nie jest wulgarny, nie kojarzony już z więziennictwem, mamy konwenty, na których spotykamy tych ludzi, rozmawiamy z nimi, oni są zazwyczaj serdeczni, mili dla nas. Dlaczego utarło się wśród starszych ludzi, że ten tatuaż będzie się tylko i wyłącznie kojarzył z więziennictwem, z przestępcą?
Mamy do czynienia, panie Przemysławie, przede wszystkim z bardzo ciekawym zjawiskiem cywilizacyjnym, a mianowicie mieszaniem się różnego rodzaju kultur, a przede wszystkim różnego rodzaju pokoleń. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że to starsze pokolenie, które było wychowane w latach 60., 70., 80., jest bardzo mocno ugruntowane jeszcze w przekonaniach, które tam były, miały rację bytu. Ludzie młodzi, którzy są, oczywiście tu mu należałoby wspomnieć o tym pokoleniu baby boomers, czy pokoleniu X, pokoleniu Y, dlatego że one się bardzo wyraźnie charakteryzują określonymi cechami związanymi z przekonaniami, z postawami, z zakresami własnego funkcjonowania i też oczywiście pewnym stosunkiem do tego, co dzisiaj mówimy, czyli tatuaże, prawda? Dla osoby, która miała naście lat w wieku w latach 70., 80., tatuaż był bardzo mocnym sygnałem, że osoba, która to posiada, rzeczywiście musi przynależeć do struktury przestępczej. Dla osoby, która miała naście lat w nam bliższym okresie, tatuaż jest formą sztuki, formą wyrazu samego siebie, jest pewnego rodzaju indywidualizacją własnych przekonań i nie ma nic wspólnego z czymś takim jak przestępczość czy penitencjarizm. Co jeszcze bardziej ciekawe jest to, że tutaj wchodzi w zakres bardzo dużo psychologii rozwojowej, która pokazuje to, że do tego trzeciego, piątego roku życia kształtują się zręby osobowości, które my nie pamiętając tych okresów tak naprawdę, bardzo mocno wpływają na nasze przekonania. Więc jeżeli ktoś ma 5 czy 3 latka w okresie lat 70., 80., chłonie pewnego rodzaju klimat społeczny, a klimatem społecznym w przypadku tatuaży w latach 70. było to, że jeżeli ktoś miał tatuaż, to był przestępcą. Jeżeli ktoś miał ogoloną głowę, był przestępcą. Dzisiaj, panie Przemysłowie, spotykamy osoby, które mają tatuaż, mają ogolone głowy, są, mówiąc kolokwialnie, łyse i są na wysokich stanowiskach, czy państwowych, czy społecznych, pełnią różnego rodzaju funkcje i nie mają nic wspólnego z pewnego rodzaju więziennictwem, czy przestępczością, jaką myśmy myśleli w latach 70. I to jest ta ogromna zmiana właśnie społeczna, która się dzisiaj dzieje, kiedy przestały należeć różnego rodzaju cechy do tych zjawisk, które były bardzo mocno ugruntowane w latach 70.
No właśnie, też zastanawia mnie to, bo wspomniał pan o tych łysych głowach, jak ja myślę, łysa głowa, to zaraz mam przed sobą jakiegoś filozofa, który wydrapał sobie te wszystkie włosy z głowy, zastanawiając się i rozmyślając nad czymś. I tak samo jak myślę tatuaże, to widzę, nie wiem, wikingów, Słowian, te wszystkie rzeczy, które są związane raczej z antykiem, starożytnością. I zastanawiam się, dlaczego ludzie w latach właśnie 50., 60., 70. tak bardzo utrwalili sobie jednak ten system więziennictwa jako tatuażu. Żaden inny środek przekazu ich nie tak nie przejmuje, jak właśnie więziennictwo.
Dlatego, że przestępczość czy różnego rodzaju marginesy funkcjonowania człowieka w tych zakresach wiążą się przede wszystkim z mocną brutalizacją. Tutaj ta brutalizacja może pokazywać przede wszystkim to, że my bardzo boimy się różnego rodzaju zamachów na nasze potrzeby związane ze zdrowiem, z pragnieniem bycia szczęśliwym, pragnieniem bycia w jakichś relacjach i tak dalej. Dlatego na poszczególnych etapach naszego rozwoju, jeżeli chodzi o społeczeństwo, staramy się unikać tych wszystkich rzeczy, które są dla nas niepokojące, straszne. Dzisiaj współcześnie boimy się troszkę innych rzeczy niż baliśmy się w latach 70., 60., prawda? Przedtem chociażby przykład kreowania różnego rodzaju form zbrodni politycznych, czy różnego rodzaju form związanych z rozdziałem geopolitycznym, żelazna kurtyna i tak dalej, myśmy tego się obawiali bardzo mocno. Dzisiaj boimy się całkowicie czegoś innego, bo dzisiaj boimy się wirusów, dzisiaj boimy się bakterii, dzisiaj boimy się utraty własnego stylu życia, dlatego że konkretne warunki kształtują konkretne przekonania, jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy młodzi byli również w latach 70., 60. i wcześniej. To, co pan wspomniał, jeżeli chodzi o różnego rodzaju epoki wikingów, czy antyku, czy starożytnego Rzymu, te tatuaże miały bardzo wyraźne funkcje związane właśnie z przynależnością, z informowaniem poszczególnych członków społeczeństwa o tym, kim ja jestem, do czego przynależę, w co ja wierzę, w jakim sensie ja mam tutaj swoją wiarę przekazywać innym. Te tatuaże nie miały nic wspólnego z tą przestępczością, z tym byciem członkiem spoza pewnej rodzaju struktury społecznej, na tych obrzeżach struktury społecznej. One były rzeczywiście bardzo mocno informacyjne i identyfikacyjne tak naprawdę. Co jeszcze bardzo ciekawe jest to, że tatuaże pełniły nie tylko funkcję związaną z identyfikowaniem czy przynależnością, ale także również religijną i z tą funkcją magiczną, czyli miały chronić, miały mnie ochraniać, miały mnie w jakiś sposób tutaj bronić przed różnego rodzaju złymi mocami, przed różnego rodzaju klątwami, które ktoś mógł na mnie rzucić. Dlatego ten tatuaż tak naprawdę jest bardzo wszechstronnym zjawiskiem, obyczajem, formą nawet już wyrazu samego siebie, nie tylko taką identyfikacyjną, nie tylko taką formą związaną z bytnością człowieka w jakimś zakresie społecznym. Nawet niektóre osoby tatuowały sobie w różnego rodzaju symbole, które miały na celu ochronić go przed skutkami gniewu bogów, gniewu bóstw, w których w tych okresach epoki w to wierzono.
Też spotkałem się z taką opinią, że tatuowanie twarzy miało ogromne znaczenie w tamtych czasach, że twarz tatuowali tylko ludzie, którzy mieli już w pewnym sensie standard życia zapewniony. Chodzi mi o tych starożytnych, tak, wikingów, dajmy na to, czy tam średniowiecznych. Motyw tego, że właśnie twarz, która już była to jakby na widoku, mówiła o nas wszystko. Nie sądzi pan, że aktualnie ludzie w ogóle tatuują sobie twarz nieświadomie, właśnie nie mając tego statusu spokoju, tylko robią to wręcz, by w jakiś sposób się wykreować, zwrócić na siebie uwagę?
Ma pan rację, panie Przemysławie, dlatego, że tatuaż nie ma tej liniowości pomiędzy tą kulturą, która była już w zamierzchłych czasach, która funkcjonowała, a tą naszą współczesnością i część osób, która tatuuje siebie, czy nawet całe swoje ciało, czy nawet kwestie związane właśnie z takimi widocznymi miejscami jak twarz, jak ręce, jak stopy, nie ma świadomości, czemu to służyło, ku czemu to tak naprawdę dążyło. To, o czym pan mówi, jest bardzo ważnym aspektem tatuażu, dlatego, że tak naprawdę tatuaż na twarzy, na dłoniach, na stopach był tatuażem, który był od razu widoczny, dostrzegalny, zauważalny. Jego nie można było niczym zakryć. Jego nie można było nagle stwierdzić, że o, dzisiaj mi się nie podoba, więc go dzisiaj nie będę nosił. Tatuaż, który jest umieszczany na twarzy, czy w okolicach widocznych w relacjach społecznych, ma bardzo wyraźną funkcję informacyjną. Musisz się mnie bać. Jestem groźny. Jestem kimś, kogo należy się obawiać. Wikingowie, starożytni wojownicy, czy plemienni wojownicy tatuowali sobie twarz, dłonie i inne widoczne części ciała po to, żeby nie tylko straszyć wroga, zastraszać, być groźnym, ale przede wszystkim informować o tym, że jest się samemu nieustraszonym, że się człowiek nie boi tego wyzwania, tego konfliktu, tego różnego rodzaju relacji, w których on może stracić życie lub zdrowie. To było bardzo, bardzo wyraźnie, tym bardziej, że gdy wrócimy się jeszcze na chwileczkę do czasów, kiedy tatuaż był bardzo mocno związany z przestępczością, to również więźniowie tatuowali sobie twarz, różnego rodzaju przeduszki na oczach, różnego rodzaju kropki, różnego rodzaju serduszka po jednej stronie twarzy, jak to miało w zwyku mieć miejsce mącicieli, czyli tych takich przywódców więziennych w danym bloku, czy różnego rodzaju taksi 666, czy kropek między ponad ustami, czy na brodzie. Te tatuaże miały funkcję odstraszającą, nie tylko informującą, nie tylko identyfikacyjną, ale również odstraszającą i są osobą groźną. Skoro wytatuowałem sobie miejsce na moim ciele, które jest bardzo wrażliwe, które posiada bardzo wiele receptorów, które jest bardzo sensorycznie uwrażliwione, to znakiem tego, że ja się już niczego nie boję, że należy się mnie obawiać.
No właśnie, a teraz tak nawiązując już do współczesności, skoro zahaczyłem o tą przyszłość, dlaczego dzisiaj ludzie się tatuują? Co nimi kieruje? Co ich przekonuje do zrobienia tatuaża?
Tu musielibyśmy sięgnąć w głąb psychologii tożsamości, w głąb psychologii osobowości, dlatego, że gdyby pan zauważył, byśmy przebiegli tak naprawdę poprzez bardzo wiele etapów rozwoju człowieka, ale tych etapów związanych też z rozwojem kulturowym, z tym społecznym, to zauważylibyśmy taką charakterystyczną cechę, że pewne etapy się powtarzają. I w wieku już kilkuletnim dziecko zauważa przynależność do jakiejś grupy, do jakiejś pewnego rodzaju struktury, w której zaczyna się, może nieduże słowo jeszcze, identyfikować, ale czuje pewnego rodzaju więź. Czuje odrębność od innej grupy, dlatego, że tożsamość się kształtuje na podstawie odrębności, poczucia odrębności od kogoś innego, ale również przynależności do kogoś, do jakiejś grupy, do jakichś czynników, zespołu i tak dalej. Tatuaż w tym wypadku, tak samo jak pewnego rodzaju formy ubierania się, czy na przykład pewnego rodzaju pasje, pełni bardzo mocną rolę związaną z rozwojem, czy z funkcjonowaniem, czy stabilizacją tożsamości. Paradoksalnie może służyć przywoływaniu własnej tożsamości, dlatego, że tatuaż, kiedy my spostrzeżemy na swoje ręce taką, a nie inną formę rysunku, to jest to pewnego rodzaju kierunkowskaz, w którą stronę myśmy przedtem szli i żebyśmy się przypadkiem nie zagubili w danym w naszej drodze. Natomiast rzeczywiście tutaj też należałoby się pochylić na pewnego rodzaju psychopatologią, czy osoby, które się mocno tatuują, które tatuują rzeczy kontrowersyjne, które tatuują sobie rzeczy, które mają na celu wzbudzić pewnego rodzaju niesmak, czy być może podziw, tak naprawdę nie są osobami, które posiadają bardzo wysoką potrzebę atencji, bardzo wysoką potrzebę uwagi, pewnego rodzaju kontrowersji, pewnego rodzaju presji, czy nawet takiej nachalności społecznej. To też jest temat na bardzo szeroką dyskusję, dlatego że ta psychologia rozwojowa wskazuje nam na to, że my sięgamy po różnego rodzaju środki wyrazu, jeżeli samego siebie chcemy tutaj pokazać, określić. Ktoś jest motocyklistą, ktoś jest koszykarzem, ktoś na przykład lubi zbierać różnego rodzaju kubki do kawy, a ktoś na przykład lubi się tatuować. W zależności od tego, przecież mamy oczywiście różnego rodzaju konwenty, mamy różnego rodzaju stowarzyszenia i tutaj też to służy ku temu, aby rzeczywiście można było pokazywać samego siebie.
W takim razie jeszcze mam pytanie, co mówi o nas taki tatuaż? Bo wspomniał pan o tym, że tatuaż tatuażowi nierówny i teraz będą osoby, które będą chciały na siebie zwracać uwagę, a niektórzy będą swoje ulubione rośliny, dajmy na to, tatuować. Będzie zdecydowanie spokojniejszy ten tatuaż, a ktoś inny będzie pentagramy, kozły. W takim razie, jaka osoba, na jaki tatuaż się zdecyduje? To po pierwsze moje pytanie, a druga jego część, jak wygląda to w grypserze? Bo wspomniał pan niejednokrotnie po jakimś przykładzie, a teraz jakby mógł pan po kolei je po prostu wymienić, nie oddaję panu głos.
Tatuaż dla nas, dla osoby, która się tatuuje tak naprawdę, pełni bardzo wiele funkcji związanych, tak jak powiedziałem wcześniej, z przynależnością, z identyfikacją, ale przede wszystkim wyrazem samego siebie. Tatuujemy sobie zwierzątka, tatuujemy sobie, tak jak powiedział pan, roślinę, tatuujemy sobie ulubione postacie z kreskówek, czy nawet osoby, które tatuują sobie chociażby pewnego rodzaju postacie i historyczne, lub na przykład postacie związane z różnego rodzaju komiksami. Tatuaż przede wszystkim pełni formę ozdabiania ciała, pewnego rodzaju dekorowania ciała, pewnego rodzaju pokazywania z atrakcyjności tego ciała. Dla niektórych nie jest tak bardzo wyraźnie związane z jakąś ideą, ideologią. Tak jak tutaj pan mówił, że jest to bardzo, bardzo, bardzo wyraźnym środkiem identyfikacji, ale jedynie pełni pewnego rodzaju funkcję pokazywania, jak moje ciało jest atrakcyjne i rzeczywiście ten ozdobniczy motyw tutaj jest bardzo istotny w tym wypadku. Natomiast dla części ludzi, którzy się tatuują, tatuaż pełni różnego rodzaju funkcje właśnie identyfikacyjne, ideologiczne. Tatuujemy sobie różnego rodzaju znaki narodowe, tatuujemy sobie różnego rodzaju formy pewnych idei, pewnego rodzaju symbole, które mają na celu pokazywać, z czym, z kim ja się tak naprawdę identyfikuję. Tutaj pan wspomniał, jeżeli chodzi o tak zwaną grypserę, czyli to drugie życie w więzieniu, które współcześnie nie istnieje, dlatego jeżeli chodzi o grypserę, mówiąc kolokwialnie, wyparł pieniądz z zakładu zawodów karnych. Przestała ona być tak bardzo atrakcyjna dla członków tego społeczeństwa więziennego, aczkolwiek rzeczywiście jeszcze gdzieś pewnego rodzaju elementy tam funkcjonują. W Gripserze, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o tatuaż, on pełnił bardzo wyraźną, bardzo mocną i bardzo okrojoną, wyraźną pewnego rodzaju w zakresach funkcjonowania rolę, dlatego że tak naprawdę tatuaż pokazywał do, w której strukturze, w której grupie, na którym poziomie ja się znajduję. Tak jak powiedziałem wcześniej, mąciciele, różnego rodzaju przywódcy mieli tatuaże, które wskazywały na to, kim oni są na danym bloku. Osoby, które były w niższej hierarchii, również posiadały tatuaże, które identyfikowały tą przynależność. Co ciekawe, oczywiście tatuaże też pokazywały, w zależności od tego, w jakim zakładzie karnym przebywaliśmy, pokazywały właśnie, który zakład karny był tym zakładem, w którym odbywaliśmy karę pozbawienia wolności. Zakład karny w Warszawie, we Wrocławiu i tak dalej, i tak dalej. One były bardzo charakterystyczne. Co ciekawe, tatuaże jeszcze pełniły inną funkcję, a mianowicie identyfikowały nas do danego, powiedzmy w cudzysłowie, zawodu przestępczego, w którym myśmy się parali. Czy ktoś był złodziejem, czy ktoś był włamywaczem, czy ktoś był rabusiem. To były te tak zwane właśnie półksiężyce z kropką na między kciukiem a palcem wskazującym. Tatuaże również wskazywały na to, czy jesteśmy osobami wyraźnie zdeklarowanymi pod kątem heteroseksualności naszej, czyli na przykład nad genitaliami było często umieszczany napis tylko dla pań, prawda? Czy na przykład na nadgarstku taka inna forma tatuaży, która była związana z przynależnością, pewną formą mocnego przywiązania do własnej rodzicielki, czy własnej rodziny, PSM, czyli pamiętaj słowa matki. Tych różnych form tatuaży było bardzo wiele i one za każdym razem w tym wypadku pełniły bardzo, bardzo wiele funkcji, pokazują jednocześnie do jakich zakresów strukturalnych, jeżeli chodzi o społeczność więzienną, przynależy dany człowiek.
A taki tatuaż jak nóż albo miecz na przedramieniu?
Tak, to też często było związane z, tak jak mówiłem wcześniej, kiedy zaczął się okres tej wymiany, tego mieszania się kulturowego, społecznego w XVIII, po XVIII wieku. Wielu marynarzy, wielu żołnierzy z racji tego, że chciało się zidentyfikować z poszczególnymi swoimi oddziałami, czy na przykład profesją pełnioną przez samego siebie, tatuowali sobie właśnie różnego rodzaju narzędzia, tatuowali sobie różnego rodzaju symbole związane na przykład z karabinem, z pistoletem, z nożem, z innym narzędziem ostrym na przedramieniach. Różnego rodzaju jednostki miały swoje własne symbole, które pokazywały, do którego kontyngentu, czy na przykład do którego oddziału dany żołnierz przynależy.
No dobra, a mam teraz pytanie o takie skrajne przypadki, gdzie decydujemy się już na przykład na, oczywiście nie mówię tutaj o Gripserze, tylko o ludzi współczesnych, wolnych, którzy zdecydują się na tatuowanie gałek ocznych. Coś naprawdę skrajnego, zryzykownego, szansa na to, że stracimy wzrok jest tam chyba 50 czy 70%, a mimo to ludzie postanawiają zrobić krok ku temu.
Tak, to też jest bardzo mocne pytanie w zakresie właśnie psychopatologii, zaburzeń psychicznych, jeżeli chodzi o dane osoby, dlatego że musimy, drodzy Państwo, wiedzieć, że pewnego rodzaju elementy naszego ciała są szczególnie chronione przez naszą osobowość. Powiedzmy oczywiście tak pokrótce, dlaczego tak to wygląda, dlatego że wzrok, słuch, smak, węch są sensoryzmami, które decydują o naszym przetrwaniu. Jeżeli ktoś decyduje się na możliwość uszkodzenia czy zaniku tego podstawowego sensoryzmu, tego jakim jest na przykład wzrok, to świadczy o tym, że pewna potrzeba jest istotniejsza, jeżeli chodzi o to, abyśmy widzieli i żeby rzeczywiście wzrok ten nam służył ku temu, jeżeli chodzi o przetrwanie. To świadczy też o tym, drodzy Państwo, że ta osoba zdecydowała się na taki krok ze względu na to, aby rzeczywiście pokazywać, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, o swojej odwadze, swojej wielkości, swoim przekonaniu oczywiście o swojej wielkości, czy przekonaniu o tym, pokazywaniu tego, że jesteśmy osobami w wysokiej stopniu odwagi, czy w formie postraszenia, zastraszenia kogoś innego, jesteśmy nieustraszeni, tak jak to robili wojownicy czy legioniści, jeżeli chodzi o tatuowanie sobie twarzy.
No dobra, a teraz już ostatnie pytanie na spokojnie, bo wśród moich znajomych i pewnie pana też, zdarza się taka opinia, że pierwszy tatuaż wcale nie musi mieć jakiegoś znaczenia, że w ogóle tatuaże nie muszą mieć znaczenia, jakiejś symboliki. Ja to wytatuowałem, bo mi się po prostu to podobało, bo to był po prostu ładny styl, albo zawsze chciałem mieć coś od tego faceta i nie zdecydowałem się akurat, czy tatuatorki. I nie zdecydowałem się na obraz, bo jak wiemy, oni też robią inne rzeczy, ale stwierdziłem, że będzie to tatuaż, bo był na przykład tańszy, albo po prostu będzie ze mną do końca i będę miał go zawsze. Więc czy faktycznie jest tak, że nie zastanawiamy się przy wyborze tego tatuażu i bierzemy go, bo decydujemy się go wytatuować, bo nam się podoba, czy mimo wszystko gdzieś jest to zaprogramowane i nieświadomie, ale jakieś wcześniejsze nasze doświadczenia spowodowały, że zdecydowaliśmy się akurat na tym, albo akurat w tym stylu.
Ma pan rację, panie przewodniczący, dlatego że ciało przestało być świątynią. I tak, i nie. Dlatego, że we wcześniejszych okresach naszej kultury, czy naszego społeczeństwa, ciało było w jakiś sposób tą świątynią, która była nienaruszalna. Prostym przykładem, bardzo wyraźnym przykładem, był profesor Religa, który chciał przeszczepiać serca i w bardzo, chociażby w dość naszym takim filmie Bogowie, w którym grał główną rolę pan Kot, pokazywano, jakie przekonania na temat ludzkiego ciała funkcjonują jeszcze w tamtych latach, prawda? Dotyczące tego, że wraz z usunięciem czy pobraniem narządu, jakim jest serce, pobiera się duszę człowieka. Czy rzeczywiście, jeżeli komuś zabierzemy serce, to on przestaje funkcjonować w tych różnych zakresach ideologii chrześcijańskiej czy idei związanej właśnie z Bogiem. Ta nienaruszalność ludzkiego ciała powodowała to, że jego tatuowanie, jego naruszenie w jakimś jego strukturze wydawałoby się przekroczeniem jakiejś granicy społecznie ustalonej. Dlatego właśnie tak jak tutaj w tym wypadku, jeżeli chodzi o transplantację czy przeszczepy, było to bardzo mocno obwarowane pewnego rodzaju rygoryzmem społecznym. Do tej pory jest to pewnego rodzaju obwarowane, dlatego że nasze przekonania religijne powodują to, że my wierzymy, że w pewnych naszych elementach ciała siedzi dusza, mówiąc kolokwialnie. Dzisiaj troszkę to zmieniło się, jeżeli chodzi o ludzkie ciało, jeżeli chodzi o tą świątynię, dlatego że oczywiście zmieniły się sposób postrzegania tej naszego ciała, jeżeli chodzi o nienaruszalność. To jest bardzo rozległy temat, którego nie chciałbym tutaj bardzo mocno poruszać, dlatego że z jednej strony bardzo dbamy o to ciało. Bardzo mocno dbamy o to, żeby ono było długotrwałe, żeby ono rzeczywiście nam długo służyło, żeby w jakiś sposób było to mocno funkcjonalne. Natomiast z drugiej strony pozwalamy sobie na pewnego rodzaju zachowania czy postępowanie z naszym ciałem, jakby chociaż pewnego rodzaju implanty, prawda? Spotykamy ludzi, którzy sobie wszczepiają pod skórę rogi, różnego rodzaju wypustki, piłują zęby i tak dalej. To świadczy o tym, że rzeczywiście ta świętość naszego ciała została troszkę zmieniona, naruszona i jest ten pluralizm właśnie, który się bardzo mocno wiąże z postmodernizmem, że część ludzi rzeczywiście traktuje bardzo mocno to swoje ciało jako tą świątynię, która jest nienaruszalna, o którą trzeba bardzo mocno dbać, a część ludzi uważa, że należy rzeczywiście iść ku temu, aby ją mocno modernizować, to ciało, żeby rzeczywiście ją zmieniać. Znajdujemy to w bardzo różnych zakresach, chociażby sporty siłowe, sporty związane z budową własnej sylwetki, kiedy rzeczywiście aplikujemy sobie różnego rodzaju substancje, które mają na celu zwiększyć objętości naszego ciała, lub też staramy się właśnie, tak jak w przypadku różnego rodzaju implantów, czy chociażby takich skrajnych tatuaży, pokazywać to, w jaki sposób jesteśmy bardzo zindywidualizowani.
Super, to wyczerpująca była odpowiedź. Było mi bardzo miło, było to kolejne spotkanie, które zaowocowało świetną rozmową. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy i serdecznie doktorowi dziękuję.
Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu.